Ten pierwszy okres głodówki to jest okres trudny, bo ja nawet miałem halucynacje, stany takie, gdzie organizm jest struty.
Czasami zdarza mi się słyszeć od znajomych, że to było takie piękno duchowskie, prawda, że to tutaj zamiast robić coś konkretnego, to oni się zamknęli i się tylko modlili. Ja jestem akurat innego zdania, uważam, że to, że oni w taki sposób zareagowali na to, co się dzieje, to też było naprawdę piękne.
Pamiętam, że to był dla mnie dobry czas. To był dla mnie dobry czas, że się coś krystalizowało. Coś takiego działo się w Świętym Duchu. Takiego oddzielania rzeczy nieważnych od ważnych. Jak to się mówi w Biblii, ziarna od plew, tak?
Ta sytuacja cała była taką lekcją pokory, której wcale nie chciałam, nie, ale ona przyszła sama, tak jak to w życiu bywa. Zostałam postawiona w sytuacji, masz rodzinę, masz dziecko, jesteś w ciąży, w trudnej ciąży, a tutaj on poszedł głodować.
Jeżeli mamy do czynienia z niesprawiedliwością, z rzeczywistym złem, trzeba walczyć. Ale walczyć nie z bronią w ręku, ale właśnie metodą bez gwałtu. Natomiast nie można być obojętnym.
Halo? Uwaga! Lech Wałęsa proszony jest na salę. Bardzo prosimy.
Wszystko jest dobrze. Trzymamy i musimy się trzymać. Do zobaczenia.
Ta historia wydarzyła się w sierpniu 1980 roku, choć swój początek miała znacznie wcześniej. Był nim sfingowany proces działacza chłopskiego Jana Kozłowskiego, w którego obronę zaangażowali się młodzi opozycjoniści z Lublina, skupieni w duszpasterstwie ojca Ludwika Wiśniewskiego. Niektórzy z nich wzięli udział w akcji protestacyjnej pod sądem w Sandomierzu w maju 80 roku. Był tam m.in. Adam Cichocki, zaangażowany również w działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. 3 miesiące później, wraz z 6 kolegami z duszpasterstwa, zdecydował się na heroiczną próbę.
My dyskutowaliśmy w ramach tego duszpasterstwa i częściowo środowiska Robcia, ale tutaj głównie chyba inspiratorem był ojciec Ludwik. Namawiał nas na to, żebyśmy utworzyli ogólnopolską organizację studencką, niezależną od EZSP, nawiązującą do wartości chrześcijańskich, katolickich, narodowych, niepodległościowych. I były dyskusje w duszpasterstwie. Padła idea, że spotkamy się po pielgrzymce na Jasną Górę. To była druga pielgrzymka, bo pierwszą ojciec Ludwik poprowadził w 79, a to był 80, druga pielgrzymka, że na koniec tej pielgrzymki z Częstochowy przejedziemy. Ostatecznie my byliśmy w Murzasichle, tak? Że tam się spotkamy i przedyskutujemy, jak ma wyglądać ta organizacja. A mnie ojciec poprosił, żebym dokładnie zorientował się, jak funkcjonuje Ruch Światło Życie księdza Brachnickiego. Ja po zakończonej sesji, pod koniec czerwca, dostałem list polecający od ojca i pojechałem do Krościenka, gdzie był sztab księdza Blachnickiego, Centrum Ruchu Oazowego, wtedy bardzo prężnej, dużej organizacji nastawionej na ewangelizację dzieci, młodzieży, rodzin w powiązaniu z wypoczynkiem letnim. Ale jedną z osób, które tam przebywały, odpoczywały, był Kazimierz Świtoń. Znany śląski robotniczy działacz niepodległościowy i on mówił mi o Janie Kozłowskim, że ten Jan Kozłowski został tak trochę instrumentalnie potraktowany, że była akcja wokół tego procesu, ale nic potem już. Tak? I właściwie, że zrobiono dużo szumu w wolnej Europie, w głosie Ameryki, w wydawnictwach podziemnych, ale dla Kozłowskiego się w ogóle sytuacja nie zmieniła. I że on ma walizkę i w tej walizce ma powielacz i my moglibyśmy urządzić głodówkę na przykład w Stalowej Woli i w kościele drukując rozprowadzać ulotki. No ale kościół to nie jest takie miejsce, gdzie no, można sobie przyjść i robić głodówkę. Więc ja pojechałem do Stalowej Woli, do proboszcza księdza Frankowskiego, biskupa późniejszego, aktualnego, chyba emerytowanego już biskupa. I on wyraził zgodę. Mówi, że to jest dobry pomysł.
No i musiał pan przywieźć tą ideę głodówki do Lublina. I co?
No właśnie. I teraz spotkaliśmy się w tym Murzasichle.
Przez wiele miesięcy mówiło się w duszpasterstwie o tym, że no czas powołać akademicką, katolicką organizację.
Ojciec Ludwik Wiśniewski.
Wreszcie właśnie pojechaliśmy do Murzasichla, żeby stworzyć jakąś taką odezwę do studentów i ewentualnie zastanowić się, jak mógłby wyglądać statut takiej organizacji. To był sierpień. Chybaśmy rozpoczęli 15. I pamiętam, chyba to było 22, bo w Murzasichlu jest odpust 22, na którym zresztą był Dziwisz wtedy. Chłopcy z nim rozmawiali. Jakoś doszło do świadomości tych moich bliskich, że oto w Gdańsku jest strajk, że w Stoczni Gdańskiej dzień i noc przebywają ludzie i że trwa walka o co? No, o wolność, o niepodległość w jakimś sensie, ale o wolność. I wtedy ci młodzi ludzie powiedzieli, no nie, tam lasy płoną. My nie możemy w takim razie tutaj pozostać, prawda? Rozwiązujemy obóz, rozjeżdżamy się i zobaczymy, co można zrobić, ażeby jakoś wspomóc to, co tam się w Gdańsku rozpoczęło.
Nagle coś trzeba zrobić. No i tutaj miałem skojarzenie, że ta głodówka może być, owszem, też w kwestii obrony, uwolnienia Jana Kozłowskiego, ale solidarnościowa z tymi strajkującymi na Wybrzeżu. No i tak napisaliśmy tekst oświadczenia. Pamiętam, mieliśmy burzliwą dyskusję na temat, czy mówić głodówka, czy post. Ja byłem przeciwny temu, żeby mówić o post. Jednak uważałem, że tu chodzi nie tylko o akt religijny, ale akt polityczny. Ostatecznie to zwyciężyło, że to będzie post. I tak zostało. No i teraz przyjęliśmy, że koledzy ze spotkań pojadą do Stalowej Woli. A my pojechaliśmy do Lublina.
Postanowiliśmy rozpocząć modlitwę i ofiarę w postaci postu całkowitego. Tak długą, jak pozwolą na to warunki. Za wolność narodu oraz uszanowanie prawdy, że każdy człowiek rodzi się i żyje wolnym. Za strajkujących robotników Wybrzeża i innych miast Polski o wytrwanie dla nich. Za wszystkich prześladowanych, więzionych, bitych i zabijanych, a w szczególny sposób za niewinnie skazanego i więzionego Kozłowskiego i jego rodzinę. Za bohaterstwo wśród Polaków, wyzwolenie ich z niewoli, niewiedzy i kłamstwa.
Po przyjeździe z Murzasichla Adam Cichocki szuka w Lublinie kościoła, w którym mogłaby odbyć się głodówka. Za namową jezuity ojca Bronisława Sroki, który później sam dołączył do akcji, udaje się do rektora kościoła Świętego Ducha, księdza Piotra Tarnowskiego.
Ksiądz Piotr od razu się zgodził. Mało tego, zaprowadził nas na górę, pokazał nam swoje pokoje i pokazał nam przejście, czyli z kościoła, tam gdzie są organy, że tam jest przejście takie boczne do tej części mieszkalnej. Czyli jakaś ucieczka, ewakuacja, potem kwestia toalet. Tak więc, że tutaj od strony komunikacyjnej to jest idealne miejsce. W centrum Lublina, dostęp dla wszystkich. Ja do kolegów zadzwoniłem, ale oni już byli w drodze. Także następnego dnia o godzinie 12 weszliśmy do kościoła, każdy z jakimś tam plecaczkiem. I on rozpoczął mszę od tego, że oto grupa studentów w tym momencie rozpoczyna post czy głodówkę solidarnościową ze strajkującymi w Gdańsku.
My byliśmy oboje studentami KUL-u. Ja studiowałem filozofię przyrody, Asia psychologię.
Marek i Joanna Sowowie.
W tym środowisku byliśmy najstarszą w sensie chyba wieku również.
Tak.
A również wyróżnialiśmy się tym, że byliśmy już w małżeństwie. I w sierpniu tego 80. Asia była w drugiej ciąży.
Ponieważ ta moja druga ciąża przebiegała troszkę niefortunnie od początku właściwie, to chciałam, żeby był z nami w domu. I byłam skierowana bardziej na rodzinę, na zabezpieczenie tej całej sytuacji rodzinnej, na dbanie o swój brzuch, o swoje przyszłe dziecko, o zdrowie. To nie myślałam o ojczyźnie wtedy, jak tam panowie, prawda, tak bardziej w poematach byli. No tak to nazwę, może troszeczkę ironicznie, ale z całą życzliwością jednocześnie. Natomiast ja konkretnie stałam przy faktach mojego życia, mojego w sensie matki, kobiety w ciąży i matki tego pierwszego, prawda? I to nas nie poróżniło, ale miałam tam swoje jakieś żale do Marka, o których rozmawialiśmy oczywiście.
Dlatego ja się dołączyłem drugiego dnia, bo przeżywałem taki wybór. Widziałem dylematy Asi, ale jednocześnie byłem bardzo mocno związany z tą grupą. No i ze sprawą oczywiście, tak? Dlatego, że my stanowiliśmy środowisko zbudowane na kulu, ale głównie wokół ojca Ludwika. I teraz może bardzo ważny jest ten moment, o którym Asia wspomniała. Taka rozmowa z ojcem Ludwikiem kiedyś. Dlatego, że ten mój najstarszy syn to był taka przylepka. On wszędzie ze mną chodził. I również na niektóre spotkania u Ludwika. I pamiętam taką rozmowę. Jakiś tam był problem do rozwiązania. Ojciec mnie pyta, czy chciałbyś, żeby twoje dzieci żyły w takim państwie? Mówię, że nie, absolutnie. To go zmień. I to takie mocne bardzo, prawda? Było z jego strony. No i tak też w tą stronę te myślenie i działania szły.
Ale wydarzenie, które było istotne dla całego przebiegu, to to, że ja tego samego dnia, jak uzgodniłem, już ojciec Ludwik wrócił. Ja wieczorem do niego poszedłem. I ojca oczywiście poinformowałem, że my jesteśmy gotowi i go spytałem, czy może zostać rzecznikiem naszej głodówki. Bo uważałem, że to nie może być akt anonimowy, tak jak w aresztach. Tylko właśnie musi być robiony na wzór tego, jak to robił Gandhi, czyli że musi być oprawa medialna. Tak?
Już nie pamiętam dlaczego. Coś tam jeszcze miałam do załatwienia i zdaje się, że dzień albo dwa. Po tym wszystkim przyjechałem, chyba 24 sierpnia. Przyjechałem tutaj do Lublina i poinformowano mnie, że oto rozpoczęła się głodówka w Kościele Świętego Ducha i że głodujący obwieścili, że ja jestem ich rzecznikiem. Trwa oczywiście pewien spór, to znaczy oni mówią, że mnie pytali, ale jak oni mogli pytać, jak mnie tu nie było? Prawda? Ja w każdym razie byłem tym zaskoczony. No ale tak, był to dowód pewnego zaufania do mnie. Przyjąłem to do wiadomości, poszedłem. Mieli się bardzo dobrze. Oczywiście było grono także tych moich różnych z mego duszpasterstwa ludzi, którzy walkę czy wspomaganie tego, co się dzieje w Gdańsku, pojmowali inaczej. Biegali po zakładach, próbowali jakoś mobilizować robotników, ażeby wspomóc stoczniowców gdańskich. Natomiast grupa właśnie z Adamem Cichockim wybrała taki sposób wspomagania Gdańska.
Wiecie, proszę, prawie Boże, bez słowa mylić nie może. Ufam w Tobie, Boże wierny, wszechmocny, miłosierny. Daj nam grzechu odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.
Ktoś padł na pomysł, żebyśmy poszli do biskupa Pylaka poprosić go o w pewnym sensie zgodę albo nawet coś w rodzaju patronatu nad tymi chłopcami, którzy głodowali u Świętego Ducha, bo to byli chłopcy.
Bożena Wronikowska, wówczas młody naukowiec z Kulu, związana również z duszpasterstwem ojca Ludwika Wiśniewskiego.
To była młodzież, nie? To byli bardzo młodzi chłopcy, studenci, którzy, no nie wiem, to nie mogę powiedzieć, wpadli na pomysł, bo głodowanie to było wtedy taki dosyć, nie chcę powiedzieć modny, ale no dosyć taki oczywisty sposób protestowania, takiego demonstrowania poglądów. Nam się wydawało, że to jest tak piękne, zwłaszcza, że oni się cudownie modlili. Jak się rano do nich tam do kościoła przychodziło, byli za taką kratą oddzielnie, oni się modlili głośno, śpiewali na przykład, kiedy ranne wstają zorze, śpiewali godzinki, śpiewali tacy młodzi ludzie. To nie było wtedy takie oczywiste, ani takie powszechne, prawda? Że młodzież, i to taka właśnie piękna młodzież, potrafi się tak pięknie modlić. No więc to jest to, co mnie zachwyciło w nich wtedy. Mnie się wydawało, że to jest oczywistą rzeczą, że my tylko po prostu pójdziemy powiedzieć biskupowi, że tu jest taki pomysł, żeby on ich objął tą swoją opieką. Poszliśmy do kurii. Pamiętam, że moja córka, która wtedy szła do pierwszej klasy, już miała plecaczek na pleckach, taki nowiutki. Poszliśmy z nią i z tą młodszą do biskupa, no i on nam odmówił. Dzieci dostały cukierki, a myśmy usłyszeli bardzo stanowcze nie. On miał swoje powody oczywiście, tylko że ja wtedy ich kompletnie nie rozumiałam, tych powodów, i szczerze mówiąc do dzisiaj nie bardzo rozumiem, ale tak było.
Widzieliśmy ożywienie, że ludzi na mszach przybywa. Wielu nam dawało znać, bo przy każdej mszy my staliśmy przy ołtarzu, naprzeciwko ołtarza, to jest z przodu.
Czyli schodziliście z
tego? Tak, schodziliśmy. Każda i robiliśmy drogę krzyżową, odmawialiśmy, modliliśmy się to zawsze na dole. I na mszach wszystkich byliśmy tutaj przed ołtarzem. Także czuliśmy oddech, aprobatę, sympatię ludzi, którzy tutaj przychodzili. Wielu czuliśmy, że przychodzi ze względu na nas, bo oczywiście ta informacja była cały czas podawana przez Wolną Europę. Tak? Bardzo nas wspierali małżeństwo Bożena i Janusz Wronikos, bo myśmy się bardzo zaprzyjaźnili w czasie tej pielgrzymki na Jasnej Górze. Oni szli.
Wydawało mi się, że skoro nie tam biedni siedzą, nic nie jedzą, nic nie piją, to trzeba im przynajmniej wodę dostarczać, nie? Żeby nie padli tam. I to robiłam, to znaczy przynosiłam im wodę. I tutaj się pojawiają następne obrazy. Przynosiłam im tą wodę w butelkach, ale przy okazji tam naprzeciwko Kościoła Świętego Ducha jest do dzisiaj taka wiarnia Chmielewskiego, prawda? Ja kiedyś tam sobie weszłam na kawę, usiadłam przy oknie, obok, przy stoliku, siedziało kilku panów, którzy mieli widok na kościół i tam sobie siedzieli i obserwowali. Któregoś dnia była msza, to chyba musiała być niedziela, bo to była msza dla wszystkich, taka ogólna msza. I ja tam, żeby tak z chłopakami troszkę się zjednoczyć w tej modlitwie, to poszłam na mszę. I w pewnym momencie jest znak pokoju. Ja się odwracam do osoby, która stoi obok mnie, wyciągam rękę na znak pokoju, a to jest jeden z nich.
Jak jeden taki sztywny pan był blisko mnie i na znak pokoju babcia, która też była, podała mu rękę i on nie wiedział, co ma zrobić, uklęknął, pocałował ją i wybiegł. W rękę ją pocałował. Nie był przygotowany na tą sytuację.
To był ubek, który był dżentelmenem.
Coś takiego.
Przychodziłam z młodszym synkiem, 3-letnim, tam do tego Świętego Ducha, w odwiedziny. No i Marek wychodził wtedy wokół kościoła, na tym placyku, to przy ratuszu. Zawsze było bardzo dużo ludzi i oni rozmawiali, co to będzie, co z nimi zrobią, a jak stąd wyjdą, to ich złapią i na pewno ich wywiozą i coś tam im zrobią. O, takie były nastroje. Też byli ludzie, którzy się modlili, którzy prosili o ciszę, bo to jest miejsce takie przed kościołem, żeby tylko się wyciszyć i żeby się modlić. Ta sytuacja cała była taką lekcją pokory, której wcale nie chciałam, nie, ale ona przyszła sama, tak jak to w życiu bywa. Miałam jasno pokazane, uwidocznione, co jest ważne i co jest ważniejsze. I że nie ja jestem najważniejsza i być może nie moja rodzina i moje dzieci, co dla kobiety jest czymś strasznym do przyjęcia, że nie ja i moje dzieci są najważniejsze i moje małżeństwo i moja rodzina, tylko Polska, tylko wolność czyjaś, czyichś ludzi, nie moja, no bo to tak to kobieta widzi, nie, jeszcze w ciąży. Są rzeczy ważniejsze. Nieraz coś musisz poświęcić. Może życie tego dziecka, które było we mnie.
Jasna Góra, 26 sierpnia 1980 roku.
już ongiś naszym praojcom wypowiadał kaznodzieja narodowy Piotr Skarga swoje ubolewanie. Gdy okręt tonie, nie pora myśleć tylko o własnych węzełkach, by je ratować. Może dzisiaj sytuacja tak tragiczna nie jest. Może okręt naszej ojczyzny nie tonie, ale niemniej ważną jest rzeczą dojrzałość nasza narodowa i obywatelska tego wymaga, byśmy mieli poczucie odpowiedzialności nie tylko za własne sprawy, ale byśmy mieli poczucie odpowiedzialności i za cały naród.
Więc 25 sierpień przeżyliśmy bardzo pięknie i 26 sierpnia na Jasnej Górze kardynał prymas Wyszyński wygłasza kazanie. Wieczorem ono było, później się okazało tylko w części, ale w każdym razie transmitowane. Wygłasza kazanie, które zostało zrozumiane jednoznacznie, jako odcięcie się od tego, co się dzieje w Gdańsku. I jednoznacznie zostało odebrane jako przestrzeganie przed tego rodzaju działaniem, bo to wszystko rzeczywiście może się źle skończyć. Konsternacja. Ja pamiętam, szedłem po krakowskim przedmieściu i słyszałem: zdrada, zdrada. Taka była reakcja na to kazanie prymasa Wyszyńskiego.
Nagle woła nas ksiądz Tarnowski, pokazuje, że zaraz będzie retransmisja homilii, kazania księdza prymasa ze szczytu jasnogórskiego do pielgrzymów. W telewizji puszczono. Tak, dlaczego? Dlatego, że w tej homilii ksiądz prymas nawoływał do tego, żeby wrócić do domów, żeby przerwać protesty. Potem twierdzono, że księdza prymasa straszono interwencją sowiecką, że tutaj dojdzie do rozlewu krwi. Niemniej takie słowa padły, tak? Dziś nie zacytuję, ale myśmy to odebrali jednoznacznie, że prymas Polski wzywa, żeby zakończyć strajki. No więc co robić? Tak, dyskusja. Ojciec Sroka podszedł do nas i mówi, no, że dla niego to jest obowiązujące, że on nie może brać udziału w czymś, co jest sprzeczne z wolą prymasa. I powiedział, że jedzie do lasu i w lesie będzie głodować. Więc wziął energicznym ruchem ten plecak zarzucił i po prostu wyszedł z kościoła. Myśmy zostali.
Ilu was zostało?
Wszyscy zostaliśmy. To już była trzeciego dnia głodówka. No już byliśmy osłabieni. Przyszła do nas pani doktor Marzenka, już nie pamiętam nazwiska, z Kulu. Bardzo taka ciepła, dobra osoba. Zaczęła nas badać i stwierdziła, że u mnie, że mam już ciśnienie i tętno i że powinienem glukozę brać i że ona tutaj absolutnie nie zgadza się na to, żebym ja w ogóle nic nie przyjmował, bo mi się tylko wodę pili. Więc tam zostawiła mi takie fiolki z glukozą. Ja zawroty głowy zaczynałem mieć, serce bije mocniej, szybciej, bo tętno wzrasta. Czy są zawroty? No to jest też niepokój w ogóle o to, co dalej. Nie?
Natychmiast zmienił się ton, zwłaszcza ludzi kościoła. Zmienił się sposób patrzenia na to, co w Gdańsku się dzieje. Z jednej strony rektorem Kulu był nasz ojciec Krąpiec. Głodujący to byli przede wszystkim studenci Kulu. Z drugiej strony, prawda, kuria biskupia. No więc sytuacja zaistniała niesłychanie kłopotliwa. Ja jestem rzecznikiem, a więc reprezentuję na zewnątrz głodujących. Usiłuję się dostać do ordynariusza diecezji arcybiskupa Pylaka. Nie mogę dotrzeć do niego. Pozamykane. A trzeba wiedzieć, że arcybiskup Pylak dzień i noc zawsze, kiedykolwiek do niego zadzwoniłem, zawsze mnie przyjmował. Idę do klasztoru. W klasztorze jest napięcie. Ktoś z urzędników kurii doniósł, że oto ja przeprowadzam akcję wbrew woli biskupa i że ta akcja jest akcją niszczącą Kościół. I jestem w sytuacji, prawda, zupełnie niesamowitej. Zostałem sam. Do dziś pamiętam, jak chodziłem po krakowskim przedmieściu, zadumany, jedynym człowiekiem, który dołączył do mnie i który w tamtych godzinach był jakimś wsparciem dla mnie. Do końca życia mu za to jestem wdzięczny. To był ksiądz Marcin Jankiewicz. Widział, co się ze mną dzieje i chodził ze mną po krakowskim przedmieściu.
Ludwik długo oszczędzał nam, przynajmniej ja sobie nie przypominam, aż chyba 29 wieczorem razem z księdzem Tarnowskim zebrali nas i że jest żądanie, a właściwie oczekiwanie ze strony biskupa, żeby natychmiast przerwać głodówkę, albo możemy głodować, ale Kościół musimy opuścić. No, w gruncie my po długich naradach była decyzja, że siadamy w taksówkę i jedziemy do mieszkania Marka Sowy, który mieszkał w Lublinie na Tatarach, na ulicy Gospodarczej, tak? I że u niego przeczekamy noc i rano pójdziemy do biskupa i od niego chcemy usłyszeć, co on na to. No więc tam przenocowaliśmy i rzeczywiście rano, chyba o godzinie 10, zjawiliśmy się w kurii i biskup nas przyjął. Tak, przyjął. No, ja potem pracowałem w kurii, więc trochę poznałem osobowość biskupa. On nie powiedział, macie opuścić. Po pierwsze powiedział, że nie on wydał takie dyspozycje. Chodziło o kanclerza. Wiem, że niedługo po tej głodówce on został zdjęty z tego stanowiska kanclerza. I że wolałby, żebyśmy wyraził to, że wolałby, ale nie był w stanie nam powiedzieć też, że nie. No już byliśmy, że tak powiem, nadkruszeni. I po wyjściu od biskupa jednak podjęliśmy decyzję, że zakończymy. Że to już nie ma tego klimatu w nas samych. Tak? Takie rozczarowanie było.
Służba Bezpieczeństwa nie była przygotowana na to, że to się już skończy. Więc nikt na nas nie czekał. To byśmy sobie po prostu przyjechali na Gospodarczą do nas, do domu. I ja myślałem, że Asia, ale Asia twierdzi, że teściowa gotowała nam kaszę mannę. Tak?
Bo była pielęgniarką i wiedziała, co dać głodownikom, żeby im nie zaszkodzić. Więc im nagotowała garnek kaszy manny. Tak. Ale ważne, że oni nie poróżniła ich sytuacja. Jak Marek mówi, każdy miał inne poglądy, inną ocenę tej sytuacji. Natomiast wszyscy razem, cała grupa, przyszli w jedno miejsce. Na ten posiłek pierwszy, po iluś tam dniach, prawda? I to bardzo ważne, że przyszli razem i zjedli kaszę mannę.
W zasadzie w przekonaniu, że to, co można było zrobić, to żeśmy zrobili. I że ciąg dalszy nastąpi w jakiś sposób.
Ja w nocy wsiadłem w pociąg i pojechałem do Leśnicy tam Śląskiej, gdzie mieszkali moi rodzice. Przyjechałem do domu i tego dnia było podpisanie porozumień szczecińskich, a następnego dnia gdańskich albo już gdańskich.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Cieszyłem się, ale jednocześnie czułem straszny żal, że no nie uczestniczyłem do końca i nie braliśmy udziału w konsumowaniu tego zwycięstwa.
A następne prawa ustanowimy już niedługo.
W głodówce w Kościele Świętego Ducha w Lublinie w sierpniu 80 roku uczestniczyli Adam Cichocki, Tomasz Mickiewicz, Krzysztof Proc, Marek Sowa, Witold Starnawski i nieżyjący już Wiesław Kniter i Krzysztof Prokop. Po sierpniowych wydarzeniach ojciec Ludwik Wiśniewski na własne życzenie pożegnał Lublin i został przeniesiony do Wrocławia, gdzie nadal opiekował się duszpasterstwem akademickim. We wrześniu wszyscy uczestnicy głodówki włączyli się w tworzenie niezależnego zrzeszenia studentów. Po wprowadzeniu stanu wojennego kilku z nich aresztowano, inni działali w ukryciu.
Niektórzy sądzą, że Solidarność umarła. Ja uważam, że Solidarność nie umarła. Że to jest coś, co jest ważniejsze znacznie niż Konstytucja 3 maja. To jest coś, do czego będzie się wracać, co będzie się ciągle na nowo jakby odkurzać, co będzie się ciągle na nowo odkrywać jako coś, prawda, dla narodu niesłychanie ważnego. Ja uważam, że lata pontyfikatu papieża i lata Solidarności to są lata, kiedy na nowo narodził się nasz naród.